Postaram się mówić krótko. Słuchajcie, dzisiaj chciałem kontynuować rozważania na temat wieczności. Tak? Bo zależy mi na tym, żebyśmy życia wiecznego nie traktowali jako jakieś tam ułudy i żyli w świecie, nie wiem, fantazji, tylko wiedzieli, że to jest coś namacalnego, coś realnego. Tydzień temu mówiłem, jacy my będziemy w życiu wiecznym, tak? Natomiast dzisiaj powiem, gdzie będziemy. Słuchajcie, ja nie jestem teologiem, jestem inżynierem, tak? W związku z tym będę mówić wyłącznie o kwestiach praktycznych dotyczących nieba, takich namacalnych, bo nieba można dotknąć. I słuchajcie, zacznijmy od tego, żeby sobie zdefiniować, o czym w ogóle mówimy, tak? Przeczytajmy 2 Koryntian 12:2. Znam człowieka w Chrystusie, który przed 14 laty, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg wie, został porwany aż do trzeciego nieba. No właśnie, niby prosta rzecz, niebo, ale o którym niebie mówimy? Więc słuchajcie, jeżeli jest trzecie niebo, to znaczy, że musi być gdzieś drugie i pierwsze, prawda? To chyba dosyć logiczne. Więc słuchajcie, zacznę od początku. Niebo te pierwsze to jest tak naprawdę ziemia oraz powiedzmy atmosfera ziemska, czyli powiedzmy tam do 100 km, do 100 km od ziemi. Tam tyle sięga właśnie atmosfera ziemska. Te drugie niebo to jest po prostu dalej, kosmos. Natomiast za kosmosem jest trzecie niebo, okay? I to jest to miejsce, gdzie chrześcijanie po śmierci się znajdują. I słuchajcie, Paweł pisał, tak? Paweł to był poważny człowiek, że znał kogoś, kto tam był. Najprawdopodobniej mówił o samym sobie. Okay? Ale niezależnie od tego, czy mówił o samym sobie, czy o kimś innym, on mówił o tym, że ktoś tam był. To znaczy, że jest to fizycznie istniejące miejsce. Okay? To nie jest fantasmagoria, to nie jest, nie wiem, wytwór snu, to jest rzeczywiste miejsce. Tak? I słuchajcie, przeczytajmy teraz, jak niebo wygląda. Zacznijmy od 1 Koryntian 2:9. Który już był czytany tydzień temu, natomiast warto go przytoczyć jeszcze raz. Czyli 1 Koryntian 2:9. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy go kochają. Czyli generalnie mówimy o miejscu zupełnie niezwykłym. No i teraz troszkę więcej szczegółów. Czyli Apokalipsa 21:1-5 na początek. Następnie zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię, gdyż pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Nie ma już morza. Zobaczyłem też święte miasto, nową Jerozolimę. Wstępowała ona z nieba od Boga. Przygotowana była jak panna młoda, wystrojona dla swego męża. I usłyszałem donośny głos. Rozległ się od strony tronu. Głosił. Oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie z nimi mieszkał. Oni będą mu ludem. A będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani znoju. Ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. Okej, to już... No. Może do 4. I teraz jeszcze dalszy fragment od Apokalipsa 21, 9:26 aż do Apokalipsa 22, werset 1. Potem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatnimi klęskami, powiedział: chodź, pokażę ci pannę młodą, małżonkę baranka, i zaniósł mnie w duchu na wielką, wysoką górę. Stamtąd pokazał mi święte miasto, Jerozolimę, wstępującą z nieba od Boga, Była w niej jego chwała. Jej blask przypominał najdroższy kamień, jaspis, czysty jak kryształ. Miasto otoczone było wielkim, wysokim murem. W murze 12 bram, a na bramach 12 aniołów oraz wypisane imiona 12 plemion, synów Izraela. Od wschodu były 3 bramy, od północy 3 bramy, od zachodu 3 bramy i 3 od południa. Mur miasta miał 12 fundamentów, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Ten, który ze mną rozmawiał, miał ze sobą miarę. Była to złota trzcina, którą miał zmierzyć miasto, jego bramy i mur. Miasto zatem miało kształt kwadratu. Jego długość była równa szerokości. Anioł przyłożył trzcinę. Zmierzył 12 tysięcy stadiów. A długość miasta, jego szerokość i wysokość były równe. Zmierzył jego mur. 144 łokcie według miary ludzkiej, którą posługiwał się anioł. Mur zbudowany był z jaspisu, a samo miasto z czystego złota, podobnego do szkła czystego jak kryształ. Fundamenty muru miasta były ozdobione różnymi drugimi kamieniami. Pierwszy kamień to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd, piąty sardoniks, szósty krwawnik, siódmy chryzolit, ósmy beryl, dziewiąty topaz, dziesiąty chryzopras, jedenasty hiacyt, dwunasty ametyst, a 12 bram zbudowanych było z 12 pereł, każda brama z jednej perły. Ulice miasta wyłożone były szczerym złotem, jak przezroczyste szkło. Nie widziałem w nim przybytku, dlatego że Pan, Bóg Wszechmogący, jest jego przybytkiem oraz baranek. Miasto nie potrzebuje też słońca ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je chwała Boga, a jego lampą baranek. W świetle miasta będą chodzić narody. Królowie ziemi wzniosą do niego swoją chwałę. Za dnia jego bramy nigdy nie będą zamknięte, a nocy tam nie będzie. Wniosą do niego chwałę i do dostojeństwa narodów. Nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w zwoju życia baranka. Pokazał też rzekę wody życia. Liśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i baranka. Moi drodzy, tu jest opis właśnie taki dosyć ciekawy, bo jest opis tej nowej Jerozolimy, która jest jeszcze w niebie. Natomiast w którymś momencie nie będzie już tego rozgraniczenia niebo-ziemia, bo stare niebo i stara ziemia przeminą. Tak? I to, co jest w tej chwili w niebie, tak? te piękne miasto, ta nowa Jerozolima, spłynie na ziemię i to się jakoś tam, jakoś się to złączy. Natomiast ta Jerozolima, ona już jest. Już jest, co potwierdzają no, ludzie, którzy to po prostu widzieli. I słuchajcie, dzisiejsze nauczanie będzie w dużej mierze inspirowane pewnym świadectwem człowieka, który miał podobne doświadczenie jak Paweł, czy też jego znajomy, czyli był w tym trzecim niebie, jakieś 40 lat temu. I słuchajcie, ja jestem człowiekiem mega nieufnym, dlatego staram się mówić wam tylko o takich powiedzmy faktach, które znalazłem gdzieś tam poza Biblią, które po pierwsze wydaje się, że są zgodne z Biblią, po drugie pochodzą od ludzi wiarygodnych. Tak? I słuchajcie, to będzie świadectwo człowieka, który właśnie był w tym trzecim niebie, jak miał 8 lat. Ten człowiek nazywa się Robert Liardon. Nie wiem, czy kojarzycie taką książkę Boży Generałowie. To jest autor tej książki. To jest człowiek, który 40 lat temu, właśnie wtedy został powołany do służby Bogu. Swoje pierwsze kazanie wygłosił, jak miał lat 13. Do dziś odwiedził z Ewangelią 127 krajów. Wydał 80 książek w 60 językach. Także wydaje się, że człowiek dość wiarygodny. Okay? Więc to będzie o jego osobistym doświadczeniu. Tak? I słuchajcie, Liardon... właśnie, tylko to, co jest istotne. Mówimy o doświadczeniach 8-latka, tak? Czyli... Słuchajcie, 8-latek jest mniej więcej tego wzrostu. Tak? Wyobraźcie sobie też mojego Karolka, który jest mniej więcej... W tym wieku mam mniej więcej ten sam wzrost, I jak no, widziałem z osobistego świadectwa Roberta, tak? Karolek jest równie ekspresyjny jak właśnie Robert. To, co mówię, będzie Wam pomocne, żeby zrozumieć perspektywę. Pamiętajcie, to jest perspektywa dziecka, który widzi świat z wysokości mniej więcej takiej. W związku z tym bardziej widzi to, co jest tu, niż to, co jest tam. Okay? I słuchajcie, Liardon pochodzi z rodziny pastorskiej. W wieku 8 lat miał obowiązek każdego popołudnia przeczytać kilka rozdziałów Biblii. Każdego popołudnia. Jak sam mówi, będąc dzieckiem, nie przepadał za tym, ale obowiązek spełnił. W trakcie jednego z takich popołudni siedział sam w pokoju, czytał Biblię i nagle znalazł się w niebie. Stał przed jakąś piękną, wielką bramą. Nie wiedział, czy to jest przywidzenie, dlatego co zrobił? Dotknął bramy. I poczuł prawdziwą materię, tak? Za chwilę podszedł do niego mężczyzna między 180 a 190 cm wzrostu, z brodą, z włosami tam do karku, w którym, co do którego ten dzieciak po prostu wyczuł od razu. To jest Jezus. I co ciekawe, i przez to świadectwo właśnie Roberta jest takie, nie wiem, żywe, że później się go ludzie pytali, no dobrze, ale jak on wyglądał, jakie miał oczy, tak? No, nie wiem, jakie miał oczy, no brodę miał, no włosy takie długie, no. No ale miał te ślady na rękach? No nie wiem, czy miał ślady, ale wiem, że miał duże muskuły. Rozumiecie? Tak chłopiec w tym wieku spostrzega świat. I słuchajcie, Roberts poczuł się zaniepokojony tą całą sytuacją, ale kiedy Jezus do niego podszedł, wziął go za rękę, tak, to on się uspokoił. Tak, i dla tego wiejskiego chłopczyka, bo to jest Amerykanin z Oklahomy, ze wsi po prostu, tak, nagle to się stało coś bardzo atrakcyjnego. Tak, stwierdził, wow, fajne miejsce, jeszcze Jezus jako przewodnik. Tak. Czyli podszedł do tego jako do przygody. I była to wycieczka, która trwała kilka godzin tamtego czasu, tak? A więc tak naprawdę mały Robert zobaczył jakiś niewielki fragment nieba, no bo cóż można zobaczyć w parę godzin, no? Wyobraźcie sobie, że jedziecie do Nowego Jorku i jesteście tam parę godzin, no? Ileż tego Nowego Jorku zobaczycie? No tyle. Tak? No i słuchajcie, brama do tego miasta się otworzyła. I co tam ten dzieciak zobaczył, tak? Pamiętajmy z tej perspektywy. Zobaczył ulicę. I faktycznie zobaczył ulicę w kolorze złota. Tylko to nie było złoto, bo to był jak kryształ. Okej? Okay? Ale faktycznie potwierdził, że widział dokładnie coś takiego, tak? I co dalej zobaczył z tej perspektywy? Zobaczył rośliny. Tak? I to, co go zachwyciło, to jest to, że tam cały świat, ten roślinny, tak, on był niezwykły, jeżeli chodzi o piękność i intensywność kolorów. Tak? I w ogóle spektrum tych kolorów. Tak? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, nie wiem, kolor czerwony na przykład w 2000 odcieni, z których każdy jest widoczny. Okej? Okay? I tak było z każdym kolorem. I tak, no nie wiadomo, czy to jest efekt tego światła, które już nie jest to już nie jest światło jakby produkowane przez tam słońce, gwiazdy, księżyc, tylko jest światło, które emituje Bóg, tak? Czy też może nasze oczy są inne? Tak? Po prostu jakoś bardziej granularnie te światło oglądają. Prawdopodobnie jedno i drugie, tak? Ale właśnie ten dzieciak, no chłopcy generalnie nie są, nie wiem, jakoś tam nastawieni na oglądanie piękna, tak? Nie są jakoś tacy mega wrażliwi, ale ten 8-letni dzieciak po prostu zobaczył te kolory i tymi kolorami się zachwycił. I słuchajcie, największy zachwyt wzbudziła trawa i taką fascynację. Dlaczego? Bo tak, po pierwsze zobaczył, że to jest taka trawa, która ma kolor taki zielony. To jest tak, jakby była taka kwintesencja zieloności. Okay? I ona miała taką szczególną cechę. Mianowicie że jak się na tej trawie stanęło, tak, to jak się nogę podniosło, to widać było odcisk stopy, ale po paru sekundach on zanikał. Na ziemi też to występuje, tylko że to trwa parę godzin, czasami cały dzień, prawda? A tutaj to było takie natychmiast. Więc co zrobił ten dzieciak, jak tylko przeszedł przez te bramy? Zaczął biegać po trawie. Przez kilka minut po prostu biegał po trawie, zafascynowany tym, że ta trawa się podnosi. I słuchajcie, dalej jeżeli chodzi o kwiaty, tak? On był zafascynowany tym, że po prostu były jakieś tam, no nie wiem, dywany tych kwiatów i one były jakoś, każdy kwiat był inny, ale one były w jakiejś perfekcyjnej harmonii. Tam nie było, nie wiem, jakiejkolwiek, nie wiem, kropeczki, czegoś niedoskonałego. Po prostu jakaś totalna, niesamowita harmonia, niesamowita doskonałość. I co jeszcze ciekawe, że te kwiaty wydawały dźwięki. Tak? I Wolle powiedział, że wiatr w niebie to jest wiatr taki, nie wiem, to jest jakby powiew energii. Tak? To nie jest tak jak ruch powietrza, tylko tak jakby energia przebiegała przez powietrze. Co kilka minut ta energia tam właśnie przez te niebiańskie powietrze płynie i wtedy kwiaty zaczynają wydawać dźwięki. I słuchajcie, niebo to jest miejsce inne niż Ziemia, ale pomimo to jest do Ziemi podobne, tak? I to jest tak jakby idealna wersja Ziemi, okej? I słuchajcie, w niebie są też domy, w których mieszkają ludzie, tak? No Jezus mówi o tym, że idzie właśnie do nieba, żeby przygotować nam nasze mieszkanie, tak? Słuchajcie, są tam domy, które są, nie wiem, różne, mniejsze, większe, w różnych stylach, ale każdy z nich ma niezwykłą cechę. Mianowicie tak jakby idealnie pasował do jego mieszkańca. Okay? Czyli tak jakby każdy człowiek miał dokładnie taki dom, jaki mu najlepiej pasuje, żeby się w nim najlepiej czuł. Jeżeli ktoś ma potrzebę posiadania domu małego, to ma mały, jak potrzebuje większy, ma większy, ale każdy z nich w jakiś tajemniczy sposób, tak, każda z tych budowli obrazuje, nie wiem, no idealne, czy jest to miejsce idealne do mieszkania dla danej konkretnej osoby. Tak? I słuchajcie, Roberts odwiedził jeden z tych domów w towarzystwie Jezusa. Jest rzecz charakterystyczna, że nie weszli tam przez ścianę. Bo pamiętajcie pewnie, tak, że Jezus, jak się pojawiał na przykład po zmartwychwstaniu na ziemi, to mu się zdarzało, że po prostu wchodził do zamkniętego pomieszczenia przez zamknięte drzwi. Tak nagle bach się pojawiał. Więc prawdopodobnie mogli wejść przez ścianę, ale przecież to by było niegrzeczne. Tak? I właśnie to, co też ten 8-letni chłopak zauważył, to jest to, że w niebie panują bardzo dobre maniery. Nawet Jezus, jak do kogoś przychodzi, to podchodzi do drzwi i puka, tak? I czeka na zaproszenie. Więc słuchajcie, weszli tam razem do tego domu i co ten 8-latek zobaczył w tymże domu? Ano zobaczył wnętrze w zasadzie takiego domu ziemskiego, okej? Okay? Czyli tam nie było nic, nie wiem, że to było jakieś takie mieszkanie, nie wiem, z firmy science fiction, tak? Nie, to było takie normalne, komfortowe mieszkanie, tak? Były po prostu meble, były jakieś bibeloty, tak? I były też książki, to jest ciekawa sprawa. Były też książki. Ale słuchajcie, najlepsze, co było w tym domu, to była sofa. Bo tak, ten dzieciak usiadł sobie na sofie i nagle ta sofa w tajemniczy sposób dostosowała się idealnie do jego ciała. Rozumiecie? No i dla dzieciaka to było wow, jaka zabawa. No i co, I co mały Robert zrobił? Następnych parę minut po prostu wstawał i kładł się na sofę, ciesząc się z tego, że po prostu ona rusza się i idealnie dostosowuje się do jego ciała. I właśnie powiedział, że gdybym mógł chociaż jeden przedmiot zabrać z nieba tutaj na ziemię, to by była ta sofa. I słuchajcie, i teraz o stworzeniach zamieszkujących niebo. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi o ludzi, tak? No tak jak wspominałem wcześniej, to byli, akurat Robert widział tam głównie ludzi w wieku lat mniej więcej 30. W niebie też są dzieci, ale on ich nie widział. No, widocznie był gdzieś w innym tam fragmencie, czy w innym tam dystrykcie nieba, tak? Natomiast to, co było charakterystyczne, to jest to, że każdy z nich go znał po imieniu. Tak? I każdy z nich wiedział, że on jest z ziemi i że jest tylko z krótką wizytą. Okay? I to, że każdy go znał po imieniu, to było to dla niego o tyle istotne, że on ma na imię nie Robert, tylko Roberts, przez S na końcu. Tak? I on się całe życie z tym zmaga, że każdemu, kogo spotka, to 15 razy tłumaczy, że on nie jest Robert, tylko Roberts. Tak? Natomiast każdy człowiek, którego on spotykał w niebie, mówił do niego: cześć, Roberts. I to było dla niego fascynujące. I tak jak powiedziałem, każdy z nich wiedział, że on jest tylko z krótką wizytą i jest z ziemi. Tak? Wspominałem już tydzień temu, że w niebie są również zwierzęta, zarówno te znane z ziemi, jak i inne. I są też aniołowie, ale nie takie jak rzeźby w wielu katedrach w Europie, a więc małe, pyzate dzieci, nie. To są stworzenia rosłej postury, mające od 2 do 3 metrów zazwyczaj. Z tym, że taka ciekawostka, niektóre mają skrzydła, a niektóre nie mają skrzydeł. Okay? I słuchajcie, jeżeli Robert rozmawiał z jednymi i z drugimi, tak? Natomiast bardzo go fascynowały te anioły skrzydlate. Tak? No bo on był ze wsi, więc tam jakby te z kurczakami, kurami, kogutami, gęśmi był za pan brat, tak? No więc stwierdził, że no trzeba zobaczyć, tam trzeba pomacać te skrzydła anioła, a wręcz próbował jednemu aniołowi wyrwać pióro, nie? Nie udało mu się to. Natomiast anioł z podziwogodną cierpliwością ignorował te próby pozbawienia go pióra ze skrzydła. I powiedział jedną ciekawą rzecz, jeżeli chodzi o te pióra, że właśnie jak jest ten powiew tego wiatru energetycznego, to nie tylko kwiaty wydają dźwięki, ale również końcówki skrzydeł aniołów wydają takie dźwięki jakby harfy. Taka ciekawostka. Zresztą w ogóle, tak jak sobie później pomyślałem, zobaczcie, niebo to jest takie miejsce, które jest tak jakby dostosowane do tego, jak my jesteśmy zbudowani. Bo my zobaczcie, ogromną ilość informacji o świecie, tak, największą procentowo, to my mamy przez oczy i przez uszy, prawda? Więc zarówno oczy, jak i uszy będą miały w niebie super. Słuchajcie, generalna refleksja, jeżeli chodzi o kontakty ze wszystkimi stworzeniami w niebie, tak? Ludzie, aniołowie i zwierzęta żyją tam w doskonałej harmonii, komunikują się i mają do siebie wzajemny szacunek. Nie istnieje tam ocenianie, odrzucanie, obrażanie. Wyłącznie pozytywne wspieranie. I słuchajcie, to jest coś, za czym ten człowiek do tej pory przez 40 lat najbardziej tęskni po powrocie na Ziemię. Nie tęskni do kolorów tak bardzo, czy do komfortu, tylko do poczucia absolutnej akceptacji. To jest tak jakby nasza potrzeba taka najbardziej istotna, żeby być zaakceptowanym, takim, jakim jesteśmy. Tak? I słuchajcie, zarówno ludzie, jak i aniołowie odnoszą się do Jezusa z ogromnym szacunkiem, z tym, że innego rodzaju. Bo szacunek aniołów jest typu wojskowego, tak? Czyli bardziej takie, tak jakby szarża, tak? Tak, bardziej właśnie takie okazywanie szacunku w sposób taki wojskowy. Natomiast szacunek ludzi ma charakter przyjacielski. I to też bardzo silnie zauważył. Tak? I słuchajcie, wszyscy w niebie odnosili się do Jezusa z szacunkiem, chociaż zdarzył się jeden wyjątek. Tym wyjątkiem był mały Robert. Słuchajcie, mówię to na odpowiedzialność Robertsa, ale to jest to, co podobno zmieniło jego życie. Tak? Czytałem o rzece życia. Prawda? Że w tym Nowej Jerozolimie jest rzeka życia. Więc Jezus go wziął za rękę i weszli do tej rzeki z wodą życia. Tak? I jeszcze jedna sprawa. Robert nie widział tam innych rzek. I tutaj w Biblii też, w tym fragmencie Apokalipsy, który czytałem, też było powiedziane, że w ogóle morza nie będzie. Tak? Też taka ciekawostka. Więc słuchajcie, ten dzieciak wszedł za Jezusem do tej wody i zauważył jedną rzecz, która natychmiast mu się bardzo spodobała. Mianowicie, że ta woda jego nóg nie omija, tylko przez nie przepływa. Rozumiecie? I on się później zastanawiał w ogóle, jak to się mogło stać. No i wytłumaczenie jest dość proste, bo zobaczcie, nasze nogi dzięki skórze są wodoodporne. Rozumiecie? Woda nie może wpłynąć do środka. Woda po prostu omija nogi. Tak? Natomiast nogi ludzkie nie są życioodporne. A to nie jest zwykła woda, to jest woda życia. Przepływa przez ciebie na przestrzał, nie robiąc ci krzywdy. Tak? I słuchajcie, właśnie Robert powiedział, że słuchajcie, jak tylko tam będziecie, natychmiast musicie wejść do tej wody, bo po prostu uczucie tego, jak ta woda przez ciebie przepływa, jest unikalne. Jest cool, tak? I trzeba to zobaczyć. Trzeba to poczuć. No i słuchajcie, byli już na środku tej rzeki i nagle Jezus złapał tego małego dzieciaka i go po prostu wrzucił do wody. Co zrobił Robert? Co zrobiło wiejskie 8-letnie dziecko? Natychmiast się rzuciło z pięściami na Jezusa. Rozumiecie? Zaczęli się bić. Rozumiecie? No i później tego Roberta pytano, no ale słuchaj, ale jak ty w ogóle śmiałeś to zrobić? No, no ale on mówi, no przecież on zaczął. I słuchajcie, tu się stała rzecz zupełnie niezwykła, którą jako człowiek, który jakiś czas temu miał 8 lat, rozumiem. Otóż tutaj się narodziła przyjaźń, która trwa do dziś. Bo słuchajcie, 8-letni chłopcy rozumieją działanie. 8-letni chłopcy nie rozumieją wielkich słów typu miłość. Tak? Zresztą można kogoś kochać, a go nie lubić. Tak? Często to się zdarza w rodzinach. Kochamy kogoś, bez członkiem rodziny, ale chcemy, żeby ten ktoś się zmienił, bo go nie lubimy ze względu na zachowanie, upodobania, wygląd czy cokolwiek innego. Tak? A tutaj Robert wyczuł jedną rzecz, że poprzez tą zabawę, poprzez tą prowokacyjną zabawę, Jezus mu pokazał jedną rzecz, że chce się z nim zaprzyjaźnić. Rozumiecie, że dla Jezusa przyjaźń z 8-latkiem była ważna. Słuchajcie, on to zrozumiał i to było właśnie coś, co zmieniło jego życie na zawsze. I on powiedział jedną rzecz, że dla niego ważniejsze jest to, że on Jezusa lubi do tej pory, tak? I wie, że Jezus lubi jego, tak? Lubi w znaczeniu takim, po prostu akceptuje go takim, jakim jest, po pierwsze, a po drugie, dobrze się czuje w jego towarzystwie. I słuchajcie, jeszcze jedna może taka uwaga na temat aniołów. Robert jakby potwierdził wielu innych ludzi mówiło na temat aniołów, że każdy z nas ma takiego swojego specjalnego anioła opiekuna. Tak? On akurat miał to szczęście, że go poznał osobiście, poznał go po imieniu, tak? Powiedział, że tego imienia nie powiem, ale powiedział mu coś takiego, że słuchaj, ja jestem jakby dedykowany do Ciebie. Ja będę z Tobą zawsze. Czasami jak będzie jakiś tam trudniejszy okres w Twoim życiu, będzie nas więcej. Ale ja będę tym, który zostanie. Ten, który jest niezmienny. W związku z tym no, Roberts, właśnie to też jest coś, co jakoś tam się wiąże z tym o czym wcześniej była mowa, o prześladowaniach. To jest człowiek, który jest psychicznie no, odporny na jakiekolwiek prześladowanie, bo on po prostu wie, że po jego prawej stronie tak, stoi taki 3-metrowy facet, tak, potężnej postury, który go będzie bronił, po pierwsze, a po drugie, on w zasadzie nie może się doczekać, aż umrze, tak? Bo on był po drugiej stronie. Powiedział coś takiego nawet, że słuchajcie, jeżeli macie do czynienia z człowiekiem, który jest wierzący, tak? I ten człowiek umiera, to nie lejcie za nim łez. Bo słuchajcie, tu jest, powiedziałeś, prosty mechanizm. Wystarczy, że ten człowiek ujrzał chociaż skrawek nieba, I on widział coś tak cudownego, że on was kocha, ale on woli być sam. Po prostu. Słuchajcie, to jest nasza rzeczywistość. Tak? Tu jesteśmy tymczasowo. Tak? W związku z tym, no, jesteśmy nie wiem, no, lubimy nasze życie i tak dalej, te warunki, w których się znajdujemy, natomiast to nie jest coś, co jest na wieczność. I w związku z tym dobrze mieć jest tą perspektywę, bo wydaje mi się, że dzięki temu również te nasze życie tutaj na Ziemi może być lepszej jakości, bo przede wszystkim nie musimy się bać. Tak? Oczywiście warunek jest jeden. Oddałeś Bogu swoje życie. I słuchajcie, na koniec takie... No tak, widzę, że jednak nie mówiłem krótko. Ale na koniec takie dwa spostrzeżenia, czy takie tezy pod rozwagę. Po pierwsze, czy ja jestem człowiekiem, który się nadaje do życia w niebie? Czy ja mam w stosunku do innych ludzi wyłącznie pozytywne uczucia? Bo tam tak będzie. Może warto to trenować już teraz. Bo tu nie chodzi o to, żeby to inni ciebie, nie wiem, akceptowali, ale to chodzi o to, żebyś również ty, ja, tak, żebyśmy my innych akceptowali. Tak? I druga rzecz, czy ty lubisz Jezusa? Czy ja lubię Jezusa? Czy faktycznie jest on moim przyjacielem? Czy też może go kocham jak członka rodziny, którego kocham, ale nie do końca akceptuję czy rozumiem? A to lubienie kogoś to się objawia przede wszystkim w jednej rzeczy, że z tym kimś chcesz spędzać czas. Z kimś, kogo lubisz, spędzasz czas. To tyle refleksji na dzisiaj. Amen.